Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Po raz pierwszy w historii papież spotka się z patriarchą moskiewskim. Będzie to miało miejsce na Kubie, gdzie Franciszek zatrzyma się na lotnisku w Hawanie w drodze do Meksyku.
Styl działania Boga różni się od stylu działania człowieka, bo Bóg zwycięża zawsze pokorą. Mówił o tym Ojciec Święty podczas porannej mszy, wskazując na przykład historii życia i śmierci Jana Chrzciciela.
Parlament Europejski w Strasburgu przyjął uchwałę w sprawie systematycznego i masowego mordowania mniejszości religijnych przez tak zwane państwo islamskie.
Witamy 5 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny.
Za tydzień Ojciec Święty spotka się z patriarchą Cyrylem. Powiadamia o tym wspólny komunikat Stolicy Apostolskiej i Patriarchatu Moskiewskiego. Czytamy w nim, że to pierwsze w historii spotkanie zwierzchników Kościoła katolickiego i rosyjskiego prawosławia odbędzie się na lotnisku międzynarodowym w Hawanie, gdzie 12 lutego planuje się międzylądowanie podczas lotu Franciszka z Rzymu do Meksyku. Cyryl I będzie w tym czasie z oficjalną wizytą na Kubie. Przewiduje się ich osobistą rozmowę, która zakończy się podpisaniem wspólnej deklaracji.
W komunikacie podkreślono, że spotkanie od dawna przygotowywano i będzie ono stanowiło ważny etap w relacjach między obu kościołami. Stolica Apostolska i Patriarchat Moskiewski pragną, by było też ono znakiem nadziei dla wszystkich ludzi dobrej woli. Zachęcają chrześcijan do gorliwej modlitwy, aby za Bożym błogosławieństwem wydarzenie to przyniosło dobre owoce. Podkreśla się w dokumencie zapowiadającym spotkanie papieża z patriarchą Moskwy i Wszechrusi na hawańskim lotnisku.
Papież przyjął na audiencji prezydenta Zambii. Edgar Chagwa Lungu spotkał się następnie również z kardynałem sekretarzem stanu i z szefem watykańskiej dyplomacji.
Podczas serdecznych rozmów, czytamy w watykańskim komunikacie, wspomniano dobre relacje między Stolicą Apostolską a Republiką Zambii. Zajęto się wkładem, jaki Kościół katolicki daje poprzez swoje instytucje o charakterze edukacyjnym, socjalnym i sanitarnym. Nie zapomniano przy tym o współpracy w walce z ubóstwem i nierównościami społecznymi oraz o promowaniu pokojowego współistnienia społecznego i religijnego poprzez kulturę dialogu i spotkania. W rozmowach, które prezydent tego afrykańskiego kraju przeprowadził w Watykanie, podjęto też takie tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, jak migracja, zmiany klimatyczne czy ochrona środowiska.
Styl działania Boga różni się od stylu działania człowieka, bo Bóg zwycięża zawsze pokorą. Przykładem tego jest historia życia i śmierci Jana Chrzciciela, który najpierw przygotował drogę Chrystusowi, by potem usunąć się w cień. To główna myśl homilii Franciszka podczas mszy w kaplicy Domu Świętej Marty.
Jak mówi Ewangelia, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Był on człowiekiem sprawiedliwym i świętym. Przygotowywał ludzi na przyjście Mesjasza. I to właśnie on kończy swe życie ścięty w ciemnej celi, w samotności, skazany przez nienawiść królowej i tchórzostwo króla. Jak zauważa jednak papież, to właśnie w ten sposób zwycięża Bóg.
Giovanni Battista, l'uomo più grande.
Jan Chrzciciel, największy człowiek zrodzony z niewiasty. Tak brzmi formuła kanonizacji Jana. Ale tej formuły nie wypowiedział papież. Wygłosił ją Jezus. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Największy święty. W taki sposób Jezus go kanonizował. A ostatnie zdanie zdaje się wyrażać rezygnację. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Tak skończył największy człowiek zrodzony z niewiasty, wielki prorok, ostatni z proroków, jedyny, któremu zostało dane zobaczyć nadzieję Izraela.
Franciszek nie zatrzymuje się jednak na tym, co mówi sama Ewangelia. Próbuje zgłębić istotę postawy Jana, zgłębić niejako ducha kogoś, kto był głosem wołającego na pustyni i chrzcił tłumy w imię tego, który dopiero miał przyjść. Po tym wszystkim został zamknięty w więzieniu i zakuty w kajdany. Ojciec Święty zastanawia się, jak wielki wewnętrzny dramat i niepewność musiał on wtedy przeżywać.
Ma ha sofferto in carcere
Cierpiał w więzieniu, a nawet, użyjmy tego słowa, doznał wewnętrznej tortury wątpliwości. Czy może jednak się nie pomyliłem? Ten Mesjasz nie jest takim, jakim go sobie wyobrażałem, jakim powinien być Mesjasz. I posłał swoich uczniów, by zapytali Jezusa: powiedz nam prawdę, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Bo te wątpliwości go dręczyły. Czy pomyliłem się, głosząc tego, który nim nie jest? Czy oszukałem ludzi? Cierpienie, wewnętrzna samotność tego człowieka, który powiedział: ja natomiast muszę się umniejszać. Umniejszać tak bardzo w duszy, w ciele, we wszystkim.
Papież podkreśla, że w tym ustawicznym umniejszaniu się widać wielkiego człowieka, który nie szukał własnej chwały, lecz Boga. Dlatego jego życie kończy się tak prozaicznie i anonimowo. Ale, jak wskazuje Franciszek, to właśnie w ten sposób Jan przygotował drogę Jezusowi, który także umrze w cierpieniach, opuszczony przez swoich uczniów.
Ci farà bene leggere oggi.
Byłoby dobrze przeczytać dzisiaj ten fragment Ewangelii Świętego Marka, rozdział 6, przeczytać ten urywek i zobaczyć, w jaki sposób zwycięża Bóg. Styl działania Boga różni się od stylu człowieka. Trzeba prosić Pana o łaskę pokory, którą miał Jan, nie przywłaszczając sobie zasług i chwały innych, ale przede wszystkim prosić o łaskę, aby w naszym życiu było zawsze miejsce, żeby Jezus wzrastał, a my, żebyśmy się uniżali aż do końca.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Relikwie świętych spowiedników ojca Pio i Leopolda Mandicia odbierają nieprzerwany hołd wielotysięcznych rzesz wiernych z Rzymu, Włoch i całego świata. Trwa ich peregrynacja po Wiecznym Mieście.
Głównym punktem jej dzisiejszego dnia jest procesjonalne przeniesienie późnym popołudniem ciał obu kapucynów do Bazyliki Świętego Piotra. Procesja wyruszyła z położonego w centrum Rzymu Kościoła Najświętszego Zbawiciela in Lauro, gdzie dotarły one wczoraj wieczorem z rzymskiej Bazyliki Świętego Wawrzyńca za murami, do której przywieziono je w środę. W Bazylice Watykańskiej pozostaną do 11 lutego. Z tego powodu w przyszły czwartek wyjątkowo nie będzie transmitowanej przez Radio Watykańskie mszy w języku polskim sprawowanej przy grobie świętego Jana Pawła II.
W Parlamencie Europejskim w Strasburgu została przyjęta uchwała w sprawie systematycznego, masowego mordowania mniejszości religijnych przez tak zwane państwo islamskie. Pomysłodawcą rezolucji jest szwedzki europoseł Lars Adaktusson. Projekt poparły prawie wszystkie partie Parlamentu Europejskiego, w tym wielu eurodeputowanych z Polski.
Wynik głosowania jest nie tylko aktem symbolicznym. Przyjęta uchwała wzywa bowiem członków Rady Bezpieczeństwa ONZ do wsparcia wnoszenia spraw przez Radę Bezpieczeństwa do Międzynarodowego Trybunału Karnego w celu zbadania naruszania praw chrześcijan i jazydów oraz innych mniejszości.
Parlament Europejski zdecydowanie stwierdził, że prześladowania i okrucieństwa popełniane w skali międzynarodowej należy uznać za zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości, a tak zwane państwo islamskie dopuszcza się ludobójstwa na chrześcijanach oraz innych mniejszościach. W związku z tym europosłowie domagają się podjęcia działań na mocy konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Podkreślają, że każdy, kto dopuszcza się takich czynów, powinien jak najszybciej zostać postawiony przed wymiarem sprawiedliwości i osądzony. Społeczność międzynarodowa, a szczególnie państwa członkowskie Unii Europejskiej, zostały wezwane do aktywnego zwalczania radykalizmu przez usprawnienie wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim przez prewencję, gdyż przyłączanie się ich obywateli do tak zwanego państwa islamskiego jest niedopuszczalne i karygodne. Parlament Europejski uznał także prześladowania trwające na Bliskim Wschodzie za czynnik, który przyczynia się do masowej migracji i wewnętrznych przesiedleń. Wezwał zatem do ochrony ofiar i doniesienia im pomocy wszystkimi możliwymi sposobami. W obliczu narastającego problemu europarlamentarzyści wezwali Unię Europejską do powołania stałego, specjalnego przedstawicielstwa do spraw wolności religii i przekonań. Z Brukseli dla Radia Watykańskiego Irmina Nockiewicz, Komese.
Episkopat Brazylii opublikował refleksję świętego Jana Pawła II na temat kapłaństwa. Książka zawiera listy, które z okazji Wielkiego Czwartku papież kierował przez cały swój pontyfikat do księży.
Komentując wydaną książkę, arcybiskup Murilo Krieger, prymas Brazylii, zaznacza, że listy świętego Jana Pawła II winny być czytane z tą samą miłością, z jaką zostały napisane. Listy wyrażają głęboką miłość, jaka ogarniała serce papieża świętego Jana Pawła II wobec Jezusa Chrystusa. Wprowadzając w życie myśli świętego papieża, z pewnością pomogą one naszym wiernym przekonać się, że rzeczywiście Bóg jest wierny temu, co przyrzekł. On daje swojemu ludowi kapłanów według swego serca, podkreślił prymas Brazylii. Książka jest już dostępna w wydawnictwie Konferencji Episkopatu, jak też w księgarniach katolickich na terenie całego kraju. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Śliwca Malczewski, Chrystusowiec.
Wczoraj w Nowosybirsku odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny przy Konferencji Biskupów Katolickich Rosji. Obradom przewodniczył miejscowy ordynariusz biskup Józef Wert, stojący na czele komisji.
Na początku posiedzenia dokonano przeglądu pracy duszpasterskiej z rodzinami w diecezjach katolickich Rosji. Podsumowano uczestnictwo katolików rosyjskich na ubiegłorocznym Kongresie Rodzin Filadelfii oraz rezultaty synodu biskupów w Rzymie. Poruszano problemy, z jakimi spotykały się katolickie rodziny w Rosji, w tym szczególną uwagę poświęcono sprawom związanym z wychowaniem dzieci. Uczestnicy posiedzenia z dużą troską zajęli się kwestiami bioetycznymi, takimi jak aborcja, in vitro, które niepokoją zarówno duszpasterzy katolickich, jak i prawosławnych. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski, zaprosił rząd Rzeczypospolitej Polskiej na obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Specjalne zaproszenie zostało skierowane na ręce premier Beaty Szydło, mówi rzecznik Episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
1050-lecie Chrztu Polski to jubileusz tak wiary katolickiej, jak i polskiej państwowości. W związku z tym wszyscy są zaproszeni na obchody, które będą miały miejsce w Gnieźnie i w Poznaniu w dniach od 14 do 16 kwietnia bieżącego roku. W dniu dzisiejszym arcybiskup Stanisław Gądecki w imieniu Konferencji Episkopatu Polski przekazał na ręce pani premier Beaty Szydło zaproszenie dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej na obchody jubileuszu 1050-lecia chrztu naszego kraju.
Jak wiadomo, w Poznaniu w ramach obchodów 1050-lecia Chrztu Polski odbędzie się m.in. Zgromadzenie Narodowe z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Transport pomocy humanitarnej do Afganistanu wyruszył dzisiaj z Poznania. Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio pomaga afrykańskim dzieciom już od 2010 roku. Dotąd wysłała już do Afganistanu 21 ton pomocy. W dzisiejszym transporcie znalazły się kolejne 2 tony darów, mówi Justyna Janiec-Palczewska z Redemptoris Missio.
Pojechały wreszcie czapki od włóczkersów, robili je przez całą zimę. Pojechało 5000 czapeczek, ale również szaliczki, skarpetki. Pojechało mnóstwo rozmaitych, ciepłych rzeczy zimowych. Ja nie zdawałam sobie sprawy ani z tego, jaka może być tam bieda, ani z tego, że tam jest zimą po prostu trzaskający mróz.
Do małych Afgańczyków trafią też pierwsze przybory szkolne zebrane w ramach trwającej wciąż akcji Zaczarowany ołówek.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.